Rozmowa kontrolowana, odcinek 137. Witam cię, Macieju.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, lub jak to mówią nasi słuchacze, wiewiórki i bobry, dzień dobry. Słuchajcie, miał być dzisiaj Adam, ale nie dotarł standardowo. No, coś mu wypadło, więc znowu jesteśmy tylko we dwóch, we dwoje, we dwóch.
We dwóch, zdecydowanie we dwóch.
Zdecydowanie we dwóch, chociaż wiesz, for Deutschland różne rzeczy się robi. Ale tak, we dwóch i dzisiaj standardowo zrobimy sobie przegląd tego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia i mamy taki korowy trochę temat, na który wpadliśmy, czytając parę publikacji i ten temat będziemy omawiać na końcu, jak już przejdziemy te wszystkie newsy i te wszystkie dziwne rzeczy. Mam nadzieję, zachęcam. Tak, zachęcam was do komentowania akurat, jak dojdziemy do tego tematu, bo jest dosyć ciekawy, moim zdaniem przynajmniej. Zobaczymy, jak wy to przyjmiecie. Dobrze. Pierwszy temat, jaki mamy dzisiaj na tapecie, no to informacja, że jeden z hakerów, nie nazwałbym go hakerem, jeden z przestępców, odpalił milion wirtualnych maszyn, następnie zaczął na nich kopać krypto. Ciekawy case, dlatego że to był jakby po pierwsze 29-latek z Ukrainy, po drugie te milion serwerów on wyspinował, przejmując konta dostępowe do usług chmurowych, czyli najpierw przejmował te konta, logował się i spinował sobie masowo maszyny, które mu kopały krypto. Zarobił dwie bańki w dolarach, także całkiem niezły ROI. No i jak już zarobił, to przecież musieli go złapać, więc go złapali i tyle było z jego kariery. Ale to jest ciekawy wektor ataku, w sensie masowo przejmowanie kont chmurowych, następnie spinowanie narzędzi, które po prostu kopią krypto, więc nie wiem, Maćku, masz coś do dodania? W sumie mógłby jeszcze dedosować, tak? No bo w sumie taka duża infrastruktura, milion maszyn chmurowych.
Tylko zakładam, że wtedy zasoby się by trochę szybciej kończyły, bo jednak no jak masz... Czy z jednej strony dedosowanie zawsze jest...
Na propsie.
Jest na propsie, tak. Zdecydowanie masa ludzi się tym ekscytuje. Z drugiej strony, no, kopanie krypto ma tą przewagę, że zarabiasz, no bo na takim DDoSie zwrot z inwestycji z reguły jest niski. Natomiast jak nagle się okazało, że są krypto i to jeszcze takie krypto, które są zaprojektowane, żeby je kopać na CPU, bo on tam konkretnie kopał Monero, który jeszcze dzisiaj będzie wracać do nas, no to bez żadnego problemu. Zresztą to nie jest nowy problem, bo ja pamiętam dawno temu, w 2012, 2013 jakoś tak, jeden z głównych dostawców chmury dawał takie konta dla startupów i dla studentów, żeby tam mieli ileś zasobów. Bardziej chodziło też w ogóle wygenerować użycie, żeby pokazać, że ktoś z tego korzysta i te limity wtedy były bardzo duże i bardzo szybko ludzie zaczęli te konta skupywać, bo albo na przykład zapisywali się w paręnaście osób na jakieś eventy startupowe, żeby tylko dostać takie konto i potem kopali właśnie krypto, tam mając dostęp do GPU, więc robili to na potęgę, robili to masowo. I co ciekawe, tym firmom chwilę zajęło załapanie, że coś jest nie w porządku. To nie było tak, że oni się od razu zorientowali, tylko chwilkę potrzebowali, żeby się zorientować, że coś tam chyba dzieje się dziwnego. Natomiast to generalnie jest problem, bo jak popatrzysz sobie w różne dziwne miejsca w różnych organizacjach, to bardzo często jest tak, że jest infrastruktura, która gdzieś tam nie do końca jest monitorowana i nagle się okazuje, że ta infrastruktura coś robi, na przykład właśnie kopie krypto.
Mój kot właśnie zainteresował się światłem. Mam nadzieję, że przeżyje do końca odcinka. Tak, jeszcze jedna rzecz, która przyszła mi do głowy. Jeżeli masz dostęp do infrastruktury, która może spinować maszyny wirtualne, to nie ograniczasz się tylko do kopania na CPU. Pamiętajmy, że dostawcy mają specjalne instancje, które służą do renderingu, czyli te takie GPU ready. No i na nich, jeżeli odpalimy koparkę, no to już nie wzbudza jakby podejrzeń, przynajmniej u dostawcy, no bo te maszynki są dedykowane do tego, żeby miały duże obciążenie GPU, więc to też takie trochę triki, bo można taką aktywność dosyć łatwo ukryć, a właściciel dowiaduje się dopiero, jak musi zapłacić rachunek za ileś maszyn. Jeżeli oczywiście tego nie kontroluje.
Pamiętam, był taki bardzo ciekawy... taki skam, który przechodził do świata fizycznego, jak była parę lat temu popularna taka kryptowaluta, która nazywała się Chia.
I ona to jest z dyskami, tak?
Tak, 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 to jest to, co podnosiło cenę dysków jak dzikie. I widziałem kilka przypadków, gdzie ktoś, kto był właścicielem jakiejś powierzchni biurowej, nagle dostawał gigantyczny rachunek za prąd, bo się okazało, że ktoś, komu wynajął, nie wiem, 100 metrów, 50 metrów biura, nie jakąś tam gigantyczną przestrzeń, ktoś po prostu brał w leasing bazylion laptopów i obstawiał całe to biuro laptopami, laptopy na dyskach NVMe, które tam padały po tygodniu, ale to było bez znaczenia. Generował sobie to, tą chię, bo to był gigantyczny wzrost, znaczy zwrot z inwestycji. I chyba ludzie się nie nauczyli, że takie rzeczy się zdarzają. Znaczy, jak patrzę na przykład na różne systemy obliczeniowe, gdzie jest masa systemów dużej mocy, wystawionych do świata, najczęściej z minimalnym bezpieczeństwem, bo przecież jakby w świecie akademickim, zwłaszcza w tym takim HPC-owym, patrzenie na security jest problemem, bo to zawsze utrudnia użytkownikowi dostęp do systemu, to nagle się okazuje, że te systemy bardzo metodycznie, zamiast liczyć jakieś ważne i potrzebne dla nauki rzeczy, po prostu kopią krypto.
Przypomniałeś mi o tej Chii, to tak naprawdę kryptowaluta, która strasznie szybko zniknęła z rynku.
Tak, ona miała jakieś takie wzrosty, po czym miała jakieś takie straszne spadki nagle.
I zniknęła.
Tak. Ale wiesz co, jeszcze a propos krypto i trochę ponarzekam, znaczy nie to, żebym kiedykolwiek robił coś innego. Tak, Chia jest absolutnie fenomenalna, właśnie sobie otworzyłem wykres. W pewnym momencie Chia dobiła w 2021 do 1600 dolarów za jedną ukopaną chię, aktualnie jest warta 34 dolary, więc
to i tak dużo.
Miałem takiego kolegę w liceum, który obstawiał zakłady bukmacherskie, on mi zawsze tłumaczył, że sumarycznie jest do przodu i myślę, że ci, którzy siedzą w krypto, też oni są zawsze sumarycznie do przodu.
Zawsze.
Tak.
A propos krypto, bo Krzysiek podpowiada na backstage'u, że w sumie ja nie śledziłem tego za bardzo, ale chyba amerykański SEC dopuścił krypto, tylko nie wiem, czy jako security, czy jako oficjalnie jakby uznawany środek płatności. To trzeba będzie gdzieś wykrzepać. Jeżeli wiecie, to czekamy na informacje w komentarzach, ale to też jest dosyć ciekawe.
To jeszcze pytanie, jakie krypto? Ja ostatnio
widzę... Bitcoina chyba, wiesz?
Ostatnio widzę wysyp skamów na inwestycje w krypto. I one już są takimi skamami naprawdę operującymi jakby na totalnej nieświadomości użytkownika, bo dostajesz nagle wiadomość, że hej, tutaj możesz zainwestować, i ludzie dostają jakieś maile, w tych mailach jest wprost napisane, że oni właśnie gdzieś przelewają kryptowalutę, którą kupili i nie mają w ogóle żadnego mechanizmu takiego obronnego, po prostu klikają, no bo skoro konsultant im na słuchawce mówi, że teraz proszę kliknąć na verify, to oni klikają verify i potwierdzają, że ten przelew jest zaufany, no i nagle tracą parę dziesiąt tysięcy złotych per transakcja, to często, ostatnio widziałem kogoś, kto utopił w ciągu tygodnia 500 000 złotych, więc ja wiem, że 500 000 to nie są duże pieniądze, bo mieszkania w Warszawie za to nie kupisz, ale
takie drobne. Zobaczcie, co mój kot robi. Teraz ma najlepszą
Adam, tak
zabawę
jak
gryzienie.
Joey w Przyjaciołach, to nie jest kot.
To jest kot. Przestań mi gryźć. To nie elegancko. Jesteś na wizji. Uspokój się, Diesel. Dobrze. Nasi słuchacze podpowiadają, że powstał ETF oparty na krypto i no już można nim handlować. Także. Ale tuż przed ogłoszeniem chyba im przejęli nawet konto na Twitterze i używali go do skamowania właśnie jakimś fałszywym krypto, jak dobrze pamiętam. Także od tego nie mamy w notatkach, ale to też taki event z tego tygodnia. Dobrze. Co mamy następnego? Maćku, teraz ty będziesz gadał.
Co mamy następnego? Już...
Standardowe rzeczy tak naprawdę teraz będą.
Teraz mamy podatność w SharePointie.
Ta-da!
Jak ktoś ma wystawionego SharePointa, w sensie tego on-premise, wystawionego do świata, to jest w nim podatność, bo można sobie spufować tokeny JWT i się naokoło autoryzować. I to jest o tyle zabawne, że ja odkąd używam SharePointa, a używam SharePointa od, o ile mnie pamięć nie myli, 2007 roku. I tam za każdym razem było mówione nie wystawiać SharePointa do świata. Jakby właściwie przy każdej edycji, przy każdym jakimkolwiek projekcie, szkoleniu to było powtarzane jak mantra, nie wystawiasz tego twarzą do świata, no i niespodzianka, ludzie dalej to robią, no bo przecież Adam, poddaj się, no po prostu cię zje i już będzie ten.
No właśnie chyba tak będzie, nie wiem, co ten kod wyprawia. Dobra, idź już. Już, idź się pobaw. Ale to z tym SharePointem to jest tak samo jak z tymi wszystkimi panelami do zarządzania różnymi usługami, czy firewallami, czy VPN-ami. No, wtedy jest słabo potem.
W sensie. Ja teraz, to jest absolutnie fragment niesponsorowany, ale kudo dla Cisco, bo ostatnio podłączałem jakiegoś takiego większego firewalla Cisco i potrzebowałem, żeby nie siedzieć w serwerowni, gdzie było niewygodnie, zimno i głośno, po prostu wystawić sobie management do takiej sieci, która jest półpubliczna, żeby mógł to klikać z garażu obok, mówiąc wprost. I to naprawdę trzeba się narzeźbić, żeby to zadziałało, więc to jest, mam wrażenie, celowo zrobione, żeby to nie było trywialne, a ludzie i tak dalej to robią i generalnie metoda YOLO działa, więc...
A czego się nie zrobi dla wygody? Słuchaj, ludzie robią backupy na serwerach www w publicznie dostępnych Open Directory, więc jakby nic mnie już w życiu nie zdziwi. Ciebie też już nie powinno, Maćku, no masz swoje lata już.
Nie, to już jest tylko jakby...
Właśnie, to już jest, wiesz, mamy kolejna iteracja bullshitu. Takie siniaki. Siniaki na czołach od facepalmu. Dobrze, zanim mnie koc zagryzie, temat kolejny, czyli kolejny zero day, zero click właściwie, umożliwiający na hijacking kont w GitLabie. Ciekawe, bo CVE dostało 10 na 10, co jest trochę ciekawe, dlatego że no pytanie, czy powinno dostać 10 na 10, bo w momencie, kiedy macie włączone 2FA na GitLabie, to tak naprawdę ten atak będzie nieskuteczny. Znaczy jest w stanie zresetować hasło użytkownika, no ale nadal jakby nie wyłączy tego 2FA, więc atak się nie powiedzie. No oczywiście affected są te konta, które tego MFA nie mają włączonego, no to wtedy jakby masówka może polecieć, ale nadal uważam, że nie do końca zasługuje to na 10 na 10. Takie jest moje zdanie.
Wiesz co, a ja się trochę nie zgodzę, bo ja mam inne zdanie, dlaczego to jest 10 na 10.
10 na 10 komputerów, znaczy użytkowników GitLaba nie ma MFA, to chciałeś powiedzieć?
Wiesz co, ostatnio rozmawiałem z dużym software house'em na temat tego, jak oni robią security w swoim continuous integration. I oni opowiadali właśnie, że mają składnikowe wyszczelnianie, że w ogóle teraz to przechodzą na Passkeya i w ogóle Zero Trust i czego to oni nie mają. I że właściwie jedyne miejsce, gdzie nie używają 2FA, to są konta techniczne. Ja zadałem pytanie, ile mają tych kont technicznych, i ktoś powiedział, wiesz co, nie wiem, sprawdzę. I tych kont technicznych były tysiące, bo to są konta do deployowania softu na maszyny, gdzie nie jesteś w stanie tego 2FA w prosty sposób wrzucić, więc cała automatyka, cały staging, wszystkie buildy korzystają z kont technicznych. Więc to z tego, że użytkownik ma zrobione 2FA, jakieś tam mechanizmy zabezpieczeń wymuszone, skoro potem i tak automat się loguje ze skryptu i tam nie ma żadnego 2FA. A co gorsza, jak się przegląda repozytoria tego, co trafia potem do tych gitów, to się nagle okazuje, że tam są klucze autoryzacyjne, tokeny, jakieś hasła powpisywane na sztywno i masa tego typu rzeczy. Ostatnio ktoś z moich znajomych pokazywał mi, że w firmie, z której odszedł przed COVID-em, czyli w 2019 powiedzmy, dalej ma dostęp do repo, bo nikt tego dostępu mu nie odebrał i w tym repo dalej na przykład leżą w konkretnych plikach klucze do bucketów AWS-a i tak dalej, więc można sobie podbierać dane. I ja myślę, że to jest problem. To, że tam komuś przejmą jego fizyczne konto, to on się zorientuje. Natomiast to, że jakaś automatyka gdzieś będzie miała przejęte konto, jest spora szansa, że ktoś się nie zorientuje przez długi czas i moim zdaniem z tego jest ten problem.
To patrząc trochę z innej perspektywy, w momencie, kiedy przejmiesz konto na GitLabie, no to już do przejęcia tej całej automatyki, ewentualnie wejście w taki proces, popatchowanie kodu odpowiednio, no to też jest pewnego rodzaju ułatwienie, ale nadal nie zgadzam się trochę z tym 10 na 10. 10 na 10 moim zdaniem powinno wejść jak w masło, niezależnie od MFA, czy nie. I no, to jest moja ocena, możecie się z nią nie zgadzać. Część naszych słuchaczy się nie zgadza, no ale to każdy może mieć swoje nie wiem, podejście do...
Wiesz co, ja myślę, że w ogóle jest jeszcze inny problem, bo zobacz, że tak zdroworozsądkowo to jednak 10 na 10 to powinien być remote root w kernelu linuxowym, tak wiesz, po prostu...
No właśnie nie, 10 na 10 to powinien być remote root w dowolnej usłudze.
Tak, które bezwzględnie działa, tak.
Tak. A tutaj jednak jest jakiś, powiedzmy, kawałek prewencji, może w ten sposób. Także to nie
może być tak, jak generalnie mówisz, że oni sami popatrzyli i stwierdzili, że jednak tego 2FA nie mają.
Być może statystyki jakby zadziałały w tym momencie i faktycznie większość nie używa.
Zresztą to Google miał ostatnio problem ze swoim 2FA też, tak mi się wydaje, w kontekście Mandianta.
Tak słyszałem. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale... Nie, tam jest w ogóle długa historia z tym Mandiantem. Pytanie, ile rzeczy się nie dowiedzieliśmy po tej publikacji. Myślę, że sporo. No ale to jest Mandiant, więc nie jest jakby... Oczekiwania są takie, że powie wszystko no, tak, jak było, ale doskonale wiemy, że no, trochę na reputację by im to wjechało, więc... No dobrze, pomijmy to milczeniem. Kolejny temat i kolejny RCE i kolejne nasze ulubione urządzenie, czyli tym razem Juniper.
Czyli za chwileczkę HP.
Czyli HP. Ktoś tu pytał o sprzęt HP. Jak się zapatrujemy na HP i kupno Junipera, no konsolidacja rynku, to się zdarza dosyć często.
To w ogóle jest ciekawe, bo to jest już trzecia duża firma sieciowa, którą HP kupiło. Przecież pamiętajmy, że HP kupiło i 3Coma, i kupiło Arubę.
3Coma to chyba bardzo dawno temu.
Bo ja jestem bardzo stary.
Tak, ja pamiętam, że zawsze z Linuxem były problemy z 3Comami, bo nie były kompatybilne sterowniki w kernelu Zenę 2000 i był dramat.
Tak, tam był osobny driver wtedy.
Tak, to pamiętam. Ci starzy w naszym wieku też pewnie będą pamiętali. Ci, co jeszcze wiedzą, jak skompilować kernel.
Switcher 3Coma miały taki fatalny interfejs CLI, który był oparty na menu i tego się nie dało automatyzować, więc jak miałeś do przeciągnięcia VLAN przez 30 switchy, to się szło zachlastać. I nie było GVRP, to nie te czasy.
No właśnie. Wracając do tematu, Juniper dostał RCK, oczywiście Critical, wyrelisował patcha, oczywiście ten RC był w konsoli administracyjnej JWebie. I podejrzewam, że to jest ten stary, dobry problem z wystawianiem konsol administracyjnych do internetu. No i Shadow Server sprawdził 8200 urządzeń, miało wystawiony ten interfejs głównie z Korei Południowej. Także to też jest ciekawe. Cały świat się patchuje oprócz Korei Południowej.
Ja o kolei to nic nie mówmy. Natomiast wiesz co, jak jeszcze patrzę na to CVE i tam jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Bo o ile jestem w stanie sobie racjonalnie wytłumaczyć, że może istnieć taki scenariusz, gdzie komuś wygodniej, nie mówię mądrze, wygodniej jest wystawić interfejs zarządzający do firewalla, do świata. To po kiego wystawiać interfejs webowy do zarządzania switchem?
Wiesz co, nie szukaj w tym jakiejś racjonalnej odpowiedzi.
Nie mówię, jakby
ludzie robią głupoty, jakby to już wiemy. I być może ktoś po prostu tak było wygodniej zarządzać firewallem, no po prostu. Linki są do klikania, panele administracyjne są do zarządzania, no po prostu. No.
Po prostu problemem są przestępcy, którzy piszą exploity. No,
tak, tutaj musimy się skupić i poprosić ich, żeby tego nie robili, bo to jest niezgodne z prawem przede wszystkim, po drugie, no jakby wpływa na stabilność infrastruktury. tak. Tak, to był kolejny RC. No i teraz wracamy do Monero. Maćku.
Tak, bo ktoś zrobił pivot modelu biznesowego, to znaczy wziął sobie Miraja, przebudował go troszeczkę i zbudował robaka, który zgaduje hasła, logując się telnetem albo SSH na serwery linuxowe i następnie na tych serwerach linuxowych, czy mówiąc precyzyjnie, dowolnym właściwie device linuxowym, zaczyna kopać Monero. I w zależności od tego, na co trafi, albo kopie powoli, bo właśnie zhaczył kamerkę gdzieś wystawioną do świata, albo trafił, tak jak w tym przypadku, całkiem sporo komputerów w klasy HPC, gdzie na dużych mocach nagle zaczął sobie kopać to Monero relatywnie szybko i skutecznie. Więc poza tym przy pewnej skali to już w zasadzie dowolne jest trochę, jak szybkie maszyny masz, biorąc pod uwagę, że masz ich setki tysięcy czy miliony. Więc tu rzeczywiście jest problem i z tego, co czytałem, to cały czas ten robak sobie żyje, bo jest masa niezapatchowanych systemów i ludzie na przykład dalej mają wystawiony telnet do świata, jak to jeden z autorów tłumaczył, jako taki last resort, gdyby SSH padło.
Wiesz co, zastanawiałem się niedawno, czy producenci takich, wiesz, OM-owych kamerek lub takich urządzeń, wiesz, domowych, które w większości są problemem, znaczy wyzwaniem dla użytkownika, a szczęściem dla użytkowników Miraja, czy one nie powinny mieć takiej naklejki na pudełku Mirai Ready na przykład? Tak, wiesz.
Wiesz co, kiedyś ktoś z chyba brytyjskich albo kanadyjskich podcasterów rzucił taki fajny pomysł, że powinien być wymóg prawny, że urządzenie ma na sobie etykietę, do kiedy jest supported. Bo ludzie... Ja patrzę na przykład na moje IoT, bo mam w domu trochę takich rzeczy. Nawet teraz patrzę na mnie kamerka, którą używam do oglądania kotów, jak nie ma nas w domu. I
taki
mam
fetysz. Taki fetysz.
Tak, dokładnie, bo chcę wiedzieć, jak się koty czują. Ja jestem bardzo przywiązany do moich kotów. Natomiast mam te kamerki wszystkie wrzucone do osobnego VLANu i mam ten VLAN w ogóle z osobnym gatewayem, tak żeby generalnie to mi się nie mieszało z moją siecią taką domową. Nawet odkurzacz mam tak zrobiony. Natomiast z drugiej strony rozumiem, że to wymaga po pierwsze jakby trochę innych narzędzi, no bo trzeba mieć switch, który umie VLANy i tak dalej, to jest jakby trochę rzeźby i też nie każdy ma takie umiejętności, a jednak większość ludzi po prostu kupuje te urządzenia, podłącza i tyle. Plus, no nie oszukujmy się, bardzo często te urządzenia IoT to jest po prostu jeden wielki szrot. Więc kiedyś kupiłem jakieś takie kamery chyba na działkę, które jak się okazało nie miały żadnej autoryzacji. To znaczy, jak byłeś w tej samej sieci, to mogłeś oglądać to, co mają na streamie. Koniec.
Więc, no bo po co?
No bo po co, tak?
Bo jak ktoś jest, kamerki są do kamerowania, nie do jakichś tam, wiesz, uwierzytelnienia czy czegokolwiek.
Wiesz co, tylko tego zakładam, że będzie coraz więcej, bo patrząc na to, ile ludzi sobie to instaluje, te rozwiązania, jestem w jakiejś takiej grupie facebookowej o automatyce domowej i widzę, że właściwie nie ma dnia, żeby nie przychodziła osoba, która mówi, że właśnie buduje sobie dom albo kupiła mieszkanie i chce sobie zrobić całkowity monitoring tego, co ma i w ogóle to nie przeszkadza, znaczy w sensie chce integrować sobie wszystko, babykamy, monitoring, alarmy, sterowanie temperaturą i to wszystko jeszcze najprościej zbudować na Raspberry Pi, bo jest tanio, szybko i bezpiecznie. No i to jest trochę taki przepis na fejla.
Troszkę tak. Poliko podpowiada, czy słyszeliśmy i pyta się, czy słyszeliśmy o zykseloidońskich elektrowniach. No to jest dosyć świeży case. Tak, ja słyszałem. Ale to wydaje mi się, że to jest też case wystawienia urządzeń niepopatchowanych do internetu i to był nie atak konkretny, tylko atak taki standardowy spraying po internecie. Przynajmniej z tego, co wyczytałem. Maćku, ty patrzyłeś na ten temat?
Tak, ale wiesz co, znaczy wiem dokładnie tyle, co ty. W sensie, że to wyglądało na to, że jest po prostu masówka i ktoś nie ogarnął. Jak w jednym zdaniu padają elektrownie i Zyxel, to ja już mam pewien dyskomfort, bo to jednak jest taki bardzo fajny sprzęt, który pewnie można zainstalować mamie w domu, żeby miała internet, ale...
To jest spokój, to jest enterprise class hardware, no, jak widać. I to w Danii, nie to tam w Polsce.
Ja, für Deutschland tylko obok. No dobrze, dobrze.
No dobra, to teraz zostało nam trochę czasu, więc lecimy z głównym tematem, moi drodzy. Liczymy na was. Dzisiaj głównym tematem są szarlatani cyberbezpiecznicy. Co się kryje pod tym stwierdzeniem? Jakby obserwujemy od jakiegoś czasu, właściwie ci ludzie byli od dawna już na scenie security, ale też IT, bo to nie tylko jest problem security. Ludzi, którzy jakby nie mając wiedzy, promują jakieś zachowania, tudzież rozwiązania, ewentualnie jakieś pomysły, o których nie mają zielonego pojęcia. Bardzo dobrym przykładem jest pan Jonathan, który...
Jonathan Scott,
który jest gorliwym obrońcą Pegasusa. Jeżeli nie mieliście okazji, to na Maldroid na Twitterze lubi z nim dyskutować gorliwie, ale tak, no, to jest człowiek, który nie za bardzo wie, o czym pisze i o czym mówi, ale jednak jest gdzieś, pojawia się w tej społeczności. I to jest jeden z przykładów, który gdzieś tam jest. Pytanie, które chcemy wam zadać i też o tym sobie trochę podyskutować, skąd to się bierze w ogóle? Bo to tak naprawdę tego typu case'y są dosyć prosto weryfikowalne. Czy to jest tak, że ci ludzie próbują zyskać trochę fejmu i uważają, że jakby ta grupa profesjonalistów nie będzie ich weryfikować, czy oleje ich w tej społeczności? Czy ja nie rozumiem trochę tego zachowania. Maćku, może pomożesz mi tutaj.
Wiesz co, ja pamiętam, jak dawno, dawno temu zaczynał być modny Linux. I wtedy pojawiali się tacy goście, którzy byli ewangelistami nowych technologii. Ja mam wrażenie, że mamy powtórkę z rozrywki w kontekście cyber security. To znaczy przychodzą goście, którzy korzystając z tego, że jednak rynek jest tak skonstruowany, że jest gigantyczny popyt na kompetencje, niespecjalnie mając realne umiejętności czy realną wiedzę, po prostu monetyzują to, że klienci nie są w stanie tego sprawdzić. Jonathan Scott to jest w ogóle fenomenalny temat, bo to jest gość, który twierdził, że nie był, że Pegasus nie jest spywarem, że ileś krajów nie wykorzystywało Pegasusa do zwalczania opozycji, do monitorowania dziennikarzy i tak dalej. Wisienką na torcie jest to, co się stało chyba tydzień temu, że policja Ruandy, o ile dobrze pamiętam, wydała oświadczenie, że on nie jest ich współpracownikiem i to napisała je w niedzielę, czy coś takiego. Znaczy, zastanów się, jakim musisz być zbanem, żeby policja jakiegoś kraju stwierdziła, że w niedzielę musi poinformować Urbi et Orbi, że jednak nie pracujesz z nimi i nie mają pojęcia, jakby dlaczego wygadujesz takie bzdury.
Więc... Ale wiesz co, oczywiście dzbanem, to po pierwsze, ale z drugiej strony patrząc, ten człowiek, Jonathan, uzyskał taki zasięg, że nawet policja z jakiegoś kraju oficjalnie wydaje statement na jego temat. Więc ten zasięg jest ogromny tak naprawdę. No pomijam fakt, że jakby gościu już jest pośmiewiskiem i maskotką taką trochę w międzynarodowym świecie security. Nawet widziałem na DevConie naklejki jakieś z Jonathanem Scottem były robione. Ale nadal jakby czy nie wiem, wydaje mi się, że te osoby po prostu żerują na niewiedzy w większości jednak społeczności internetowej w danym zakresie, czy to security, czy IT. No i w ten sposób jakby zdobywają też publikę, tak? No bo wiesz, mamy ludzi, którzy są zwolennikami, fascynują się teoriami spiskowymi, tak? Więc to też im troszeczkę, wydaje mi się, leje oliwy do ognia, że tak powiem. I mają rzeszę swoich fanów, bo za Jonathanem też parę osób mocno, że tak powiem, rękę by oddało, przynajmniej na początkowej fazie jego występów w internecie.
I potem by nie mieli ręki.
Właśnie, nie mieliby potem ręki.
Są chłopaki, nie płaczą.
Tak.
Tak. Wiesz co... to jest chyba trochę taki mechanizm jak z takimi Urban Legends i mitami, które istnieją gdzieś tam w świecie cyber. Jest masa jakichś takich legend pod tytułem właśnie chowamy SSH na dziwnym porcie, albo zmieniamy baner SSH mówiąc, że to jest jakiś tam Solaris czy coś. I to jakby to zniechęca przestępców. To w ogóle są takie absolutnie bzdury, które są tak często kolportowane i pojawiają się w jakichś nawet sensownych publikacjach, że ktoś jednak to powiela. Ja pamiętam jakiś taki podręcznik do forensika z czasów moich studenckich, czyli no, dla pewnych wartości funkcji dwie dekady temu, gdzie było napisane, że port, na który można się połączyć telnetem, to jest podatność. I pamiętam jakieś takie spotkanie w organizacji, gdzie wtedy pracowałem. Całkiem duża organizacja, parędziesiąt tysięcy pracowników, paręnaście tysięcy kont pocztowych i na spotkaniu ktoś stwierdził, że wykrył podatność w serwerze pocztowym, bo można się zatelnetować na port 25. I przez moment była bardzo poważna dyskusja, co z tym zrobić, zanim ktoś przytomnie się odezwał, że gość bredzi i już mógłby przestać. Natomiast to niestety tak działa, a w przypadku jeszcze teraz security i obecnych zasięgów medialnych, ja czasem przeglądam takie moje guilty pleasure, scrolluję sobie TikToka, gdzie jest masa przedziwnego kontentu security i przeróżnych absurdalnych porad albo sponsorowanych, i to jeszcze rozumiem, bo jak ktoś bierze kasę za bredzenie, to ja to trochę rozumiem. Wybrał sobie taki model biznesowy, można robić gorsze rzeczy za pieniądze. Natomiast jak są goście, którzy wypowiadają się z miną eksperta, że tutaj oni właśnie doradzają, jak uniknąć na przykład posłuchania telefonu i jak kodem serwisowym sprawdzić, czy twój telefon jest zainfekowany Pegasusem, czy nie, to naprawdę uważam, że gdzieś na świecie umiera w tym momencie mała panda, bo po prostu to tak nie może działać.
Ale to się dzieje niestety. I druga grupa, którą też mam wypisaną, to są tacy teoretyczni bezpiecznicy, i tutaj ktoś słusznie zauważył, z małym doświadczeniem. Próbują się wykreować na ekspertów, a na przykład pracują, no być może pracują w cyberbezpieczeństwie, ale robią to powiedzmy od pół roku, tak? To jest też drugi model i to dobrze widać na LinkedInie, gdzie takie osoby jakby podłączają się do nośnych tematów, wrzucają jakieś newsy, które nie do końca pewnie też rozumieją, no ale w ten sposób budują sobie markę i też są zaczynają być rozpoznawane, tak? I to jakby to jest taki trochę zamiast weryfikacja wiedzy, to jest weryfikacja obecności medialnej tak naprawdę. Tak? Jakby dużo cię widać gdzieś w LinkedInie, to znaczy, że i dużo postujesz jakichś dziwnych rzeczy, no to pewnie się znasz na tym, tak? No i potem jakby, nie wiem, ci ludzie trafiają pewnie do jakichś firm, pytanie, jak potem ich rynek weryfikuje, bo tutaj już jakby tego
nie wiemy. Rynek nie weryfikuje niestety, bo jest... Rynek jest tak skonstruowany, że jest rynek pracownika w tym momencie. To pewnie przez jakiś czas jeszcze tak będzie działać. Pamiętam, powiedzmy, że w latach 90. bez wchodzenia w szczegóły, przeczytałem Kukuł czy Jajo Stola. I tam jest takie fajne zdanie, że on to oczywiście pisze jako żart, że na uczelni funkcjonował w takim modelu, że pracował trochę w IT, trochę w astronomii. I koledzy z astronomii mówili, no Cliff to może jest taki sobie astronom, ale jaki haker. A koledzy z IT mówili, o, haker to taki sobie, ale jaki astronom. I mam wrażenie, że jakby takie balansowanie na pograniczu jest absolutnie fenomenalne. Popatrzmy sobie na tych wszystkich ekspertów od cyber, którzy na przykład analizowali przykłady rosyjskiej dezinformacji albo jakichś akcji a la Ghostwriter w polskim internecie. Zaczynając od mojego ulubionego wątku pod tytułem, że napalony wikary jest rosyjskim agentem wpływu. I to nie jest tak, że ci ludzie potem nagle zyskali kompetencje. To obaj widzieliśmy jakiś czas temu pomysł jednej z dziennikarek, żeby pivotować na Cloudflare, bo przecież to jest doskonały punkt wyjścia do...
Słuchaj, ja ostatnio widziałem pentesty zrobione na Cloudflare, także nic mnie już nie zdziwi, tak?
Jakby dekomponując, żeby anegdota nie była hermetyczna, oglądaliśmy z Adamem raport, który na szczęście udało się utrącić, w sensie on nie został opublikowany, gdzie ktoś przeanalizował, że jeden z dużych polskich dostawców hostingu na jakimś serwerku, w sensie na jakimś schaczonym WordPressie miał jakąś stronę z chińskim malwarem, a na jakimś innym schaczonym WordPressie miał jakąś stronę z fake newsem na temat wojny na Ukrainie, co oznacza, że ten dostawca współpracuje z Chinami i z Rosją w operacji dezinformacyjnej w Polsce. Jak to czytasz, naprawdę dostajesz raka. Więc na szczęście to jest tak, że gdzieś to przychodzi, ktoś to może weryfikować, ale podejrzewam, że masa tych rzeczy przechodzi w ogóle bez kontroli i potem to czytasz i rzeczywiście łapiesz się za głowę.
Ale Maćku, jakby akurat nawiązując do tego, o czym mówisz i opowiadasz do tego raportu, jakby to wyszło jakby publicznie, no by była afera znowu, tak? Była afera zrobiona z niczego. Nie wiem, czy widzieliście, nie pamiętam, który to kabaret robi taki, gościu przy tablicy udowadnia, że 1 plus 1 równa się 0. Nie wiem, czy kojarzycie. I to on tam zaczyna matematycznie to rozwiązywać.
Tak,
być może. I to tak wyglądała ta analiza. W sensie ona do pewnego momentu jakby miała jakiś, powiedzmy, sens, a potem tam jest taki pivot w ogóle w kosmos i tam już się jakaś taka historia się wymyśla, nie wiem, tam było, no bo tutaj jeżeli przykładowo, i on wtedy zaczyna zupełnie o innych rzeczach mówić, a potem to wszystko łączy. Więc mniej więcej tak to wyglądało. No jakby... No ale...
Przypominam kiedyś mojego kolegę ze studiów, który rzucił na jakimś egzaminie, że dla uproszczenia przyjmijmy, że pi równa się 3 i potem już będzie z górki. I jakby to jest ten case, więc... ale... No,
tam był pivot jakiś, ten, jak dobrze pamiętam, bo to jakiś czas temu było, tam było tak, że jakby pivot zepsuł się na zasadzie takiej, że jakby... Trafiliśmy na IP-ka Cloudflare'a, który, jak wiemy, te IP-ki są szerowane i większą infrastrukturę ogarniają niż tylko jeden serwer. No i tutaj już analiza poszła po IP-ku z Cloudflare'a, pod którym pewnie było 100 tysięcy innych websajtów, nie? Już jakbyś tam reszta historii się sama zbudowała. Bo tam na VirusTotalu oczywiście był ten IP, i tam VirusTotal to przecież nie trzyma legalnych stron, więc no i tam poszło. Ale tak, no i to też doskonale obrazuje, jakby. Jak te wszystkie analizy mogą pójść w złym kierunku po prostu, tak? I tacy ludzie wtedy są, znaczy wtedy ci, co nie rozumieją case'u, no to już będą przyklaskiwać, bo to było też, powiedzmy, w jakimś stopniu polityczne, będzie jakieś tam klaskanie, że tutaj jedna grupa przeciwko drugiej, zrobi się szum, no i nikt tak naprawdę potem tego nie zweryfikuje, bo szum już pójdzie w eter, tak? Jakby...
No tak, tak, bo jakby to im bardziej prawda się rozmija z oczekiwaniami, tym gorzej dla prawdy, więc to dokładnie tak funkcjonuje. Ktoś na czacie pyta, co z tym można robić i ja obawiam się, że się nie da nic zrobić, to znaczy oczywiście można to punktować, można to piętnować, ale to jest pełnoetatowe zajęcie, to znaczy ja mam na przykład taki problem, że jak coś piszę, takiego większego, co jest jakąkolwiek publikacją, to proszę, żeby ktoś mi to przeczytał. I to najczęściej jest tak, że tam jest sporo krytyki, jakieś dyskusji, no ale jakby to ma jakąś wartość. I oczywiście to jest tak, że czasami nawet w czasie jakiegoś tam wystąpienia medialnego zdarza się powiedzieć coś głupiego. Ja kiedyś w jakimś wywiadzie w radiu zamiast powiedzieć o nowych protokołach komunikacji mówiłem o nowym promieniowaniu czy nowych falach radiowych. Coś głupiego, jakby taki lapsus straszny. Jakby doceniam kolegów, którzy mi natychmiast napisali, że bredzę, ale to trochę tak działa. Natomiast z drugiej strony mamy taką sytuację, gdzie w zasadzie każda osoba, która cokolwiek więcej wie na temat cyber, jest automatycznie ekspertem. I pamiętam, kiedyś byłem, to może nie jest najlepszy jakby powód do przyznawania się, ale człowiek był młody i nie zawsze mądry, byłem kiedyś na jakiejś konferencji na temat generalnie open source'u i tam właśnie trafiłem na jakiegoś takiego ewangelistę open source'u, który na żywo tłumaczył, jak bardzo Linux jest świetnym pomysłem, żeby go wdrażać w administracji publicznej, co mówiąc wprost jest głupim pomysłem, bo wyobraźcie
na
sobie...
Na desktopy.
Tak, dokładnie. Wyobraźcie sobie polski public z Linuxem na desktopach, jakby jaki tam jest paraliż. No Niemcy próbowali i się wycofali z tego. I ja siedząc z moim laptopem na tej konferencji, bardzo się nudząc, zhaczyłem mu tego laptopa i zmieniłem init na jeden, żeby się rebootował mu laptop w kółko. Potem widziałem biednego gościa, który z godzinę próbował naprawić tego laptopa, więc jakby to nie było najmądrzejsze, natomiast to też pokazuje jakby czasami jakiś taki punkt referencyjny, ale z drugiej strony wielokrotnie oglądam incydenty, gdzie ktoś, kto ma problem, mówi do mnie, ale wie pan co, przecież my zapłaciliśmy masę kasy za pentesty, za security, za monitorowanie tego i nic mi nie wyszło. Ja mówię, no tak, to po prostu zmarnowaliście pieniądze i to nie jest wasza wina, no ale konsekwencje na końcu są wasze, więc mam wrażenie, że to jest problem, tylko jakie jest rozwiązanie? No co, uregulujemy sobie rynek, znaczy wprowadzimy sobie naczelną radę.
Certyfikat, prawo jazdy. To... Ja myślę, że jakby, przepraszam, że tak wejdę, myślałem, że skończyłeś.
Nie, spokojnie.
Zachowałem się jak ham. Słuchajcie, ja myślę, że jakby walka to też edukacja, więc wydaje mi się, że im bardziej będziemy edukować zwykłych użytkowników o cyberbezpieczeństwie, też publicznie, no bo jakby pamiętajcie, że nasz głos też może gdzieś zabrzmieć na takim LinkedInie, chociażby w komentarzu, tak, i w ramach sprostowania. No myślę, że to w pewnym momencie pomoże, tak, albo trochę przystopuje tego typu przypadki, może w ten sposób. Po prostu punktować to delikatnie, tłumacząc, dlaczego coś jest nieprawdą, albo nie do końca prawdą, albo że ktoś się pomylił. Może zabrzmi to trochę, w sensie, że taki trolling i chamsko tak komuś wejść, szczególnie na LinkedInie i kogoś poprawiać, ale no chyba nie ma innego wyjścia, takie jest moje zdanie.
Wiesz co, ale to też jest tak, że to jest chyba trochę kwestia mindsetu, no bo nie mieliśmy żadnego problemu, żeby pisać na LinkedInie ludziom, że pisanie, że szczepionki powodują autyzm i że jak się zaszczepisz na COVID, to wpadniesz pod samochód, to jest bredzenie. Więc,
a mógłbyś?
Ja pisałem to i jakby nie miałem z tym żadnego problemu. A z drugiej strony w obszarze, gdzie jednak no, mamy większe kompetencje, jakby jakoś tak się zastanawiamy, że może nie chcemy wyjść na pieniaczy i tak dalej, i tak dalej. Ja prowadzę sporo szkoleń dla organizacji pozarządowych, gdzie ich generalnie uczę o cyber security. Opowiadam o incydentach, jakby na przykładach pokazuję, jak taki przestępca działa, jak to wygląda. I trafiam na masę mitów, bo na przykład opowiadam, że jest jakiś na przykład scam, ktoś się nabrał na jakieś kryptowaluty i tak dalej, i pada pytanie, a czy gdyby używał VPN-a, to by mu się nie wydarzyło? Bo gdzieś ktoś zrobił masę roboty, tłumacząc, że VPN jest jakby panaceum na wszystkie problemy security. I niestety ludzie to kupują, więc zobaczcie to, co zrobiła Opera, w sensie ci od przeglądarki. Oni zapłacili masę kasy w ostatnich miesiącach jakimś TikTokerom, YouTuberom i tak dalej, żeby promowali ich rozwiązania pod kątem właśnie bezpieczeństwa, bo Opera ma wbudowanego VPN-a, VPN jest bezpieczny. To jest tak, jak jest sporo takich influencerów, którzy krytykują Apple'a za to, że iPhony są drogie, niewydajne, że kabelek USB-C kosztuje tam $200 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak potem zaczynasz przeglądać sobie, co ci goście piszą, to ci goście jakoś dziwnie z reguły są sponsorowani przez dowolnego chińskiego wendora telefonów. Dlatego nagle się okazuje, że Apple, Samsung i Google to są firmy, które robią shot, ale ten no-name'owy chiński telefon to jest w ogóle super, bo on jest turbobezpieczny i należy za niego zapłacić, więc to jest bardzo często po prostu wyrachowanie i cynizm.
Ale my sobie też robimy trochę krzywdę, w sensie, nie mówię akurat o nas dwóch, ale robimy sobie krzywdę w branży cyber security, to w takich miejscach, które są dosyć poczytne, i tutaj nawiążę do Bleeping Computer, którego pewnie wszyscy czytamy, no bo jest dosyć ciekawym źródłem newsów, często takich dosyć unikalnych, no ale oni też mają takie fazy, że reklamują dostawców VPN, gdzie w artykule jest napisane, że to w ogóle jest bezpieczne i nie korzystajcie z publicznych Wi-Fi, co jest kolejnym zresztą mitem. I no, ostatnio też reklamowali tanie ofisy za $20 z jakiejś strony, która sprzedawała emowe klucze albo skradzione, no bo tego nigdy nie wiadomo tak naprawdę. No i jakby... Pieniądze nie śmierdzą, a niby poczytny magazyn o cyber security, ale z drugiej strony wprowadza też nutkę dezinformacji, bo potem ktoś to przeczyta, stwierdzi, że VPN chroni przed wszystkimi w ogóle złami tego świata i będzie to podawał dalej, bo przecież wyczytał to w jakby w światowej klasy zinowi internetowemu, więc jakby też trochę... W pogoni, wydaje mi się, że to przynajmniej te takie większe serwisy w pogoni za pieniędzmi trochę też robią krzywdę tej branży.
Ale wiesz, to też mainstreamowe media robią strasznie głupie rzeczy, już pomijając ten absurdalny materiał w 19.30 w tym tygodniu. Ale pamiętasz te wszystkie przemyślenia dziennikarzy pod tytułem schaczyli telefon Pegasusem i zadzwonili do Borysa Budki albo do Lisa, że tam, czy do Giertycha, że mu nie żyje dziecko, czy coś takiego. No, jak to czytasz, to już jakby wiesz, że osoba to pisząca nie miała zielonego pojęcia. I rodzi się jeszcze jedno pytanie. To pytanie, czy ta osoba pisząc inne rzeczy wiedziała, o czym pisze, czy może jednak też generalnie bredziła. Inna sprawa też jest taka, że my mamy bardzo ograniczony poziom w ogóle rozumienia tego, jak ta technologia działa. Ja w zeszłym roku, no mniej więcej, zeznawałem w sądzie jako świadek w jakiejś sprawie. I wiem w jakiej sprawie. W sprawie tego tam kanału na WhatsAppie Kasta. I zeznania trwały, nie wiem, 40 minut, z czego 90% tych zeznań to było moje tłumaczenie sędzi, stanie przy jej laptopie i z jej telefonem i tłumaczenie, jak działa WhatsApp, jak działa szyfrowanie, jak działają screeny, jeżeli się zrobi z szyfrowanej wiadomości i tak dalej, bo to są takie rzeczy, które wydają się nam oczywiste, natomiast ludzie się zderzają z tą rzeczywistością, nie mając żadnego pojęcia, jak to działa, a konsekwencje są dla nich bardzo poważne.
Na szczęście zrobiłeś dobrą rzecz i ta pani pewnie już się czegoś nauczyła i przy następnych tego typu sprawach już będzie gdzieś tam wiedziała. Tak?
Wiesz, mi to kiedyś powiedział jakiś znajomy policjant, że problem jest taki, że w większości komend to niestety policjant, który dziś zajmuje się przestępstwem, nazwijmy to cyber, jutro zajmuje się włamaniem do garażu, jakby tam nie ma żadnej edukacji, szkolenia. Pamiętam, na zajęcia do mnie na uniwersytet chodziło parę osób z policji, które w 2015 roku jakby, no, przeorganizowano służby i zaczęli działać komercyjnie zamiast w policji. No więc de facto państwo polskie zapłaciło masę kasy za wykształcenie ludzi, potem przyszła wielka miotła, wymiotła ich, oni radzą sobie doskonale w komercji, ale jakby no, siłą rzeczy nie do końca o to nam chodziło, więc ta edukacja rzeczywiście jest kluczowa, a wszyscy znamy różne magiczne przypadki, włącznie z wywiezieniem kogoś na drugi koniec Polski w czasie Sylwestra.
Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Pamiętajcie, że zawsze można wykonać dwa kliknięcia więcej i weryfikować takich ludzi, bazując na ich historii i dokonaniach. Bo to często jest tak, że jakby ludzie, którzy starają się zbudować jakąś legendę wokół siebie, to robią błędy, tak? Więc wystarczy trochę przejść po tym CV publicznie dostępnym, czyli profilach w serwisach społecznościowych i pogooglać tak naprawdę, co to są te achievementy, co ci ludzie osiągnęli. I tutaj też może was to doprowadzić do miejsca, które nie istnieje na przykład, albo jakby niekoniecznie jest takie, jak przekazuje to autor, więc to też jest jakaś opcja na weryfikację takich cyberszarlatanów, że tak powiem.
Ja myślę, że zawsze warto zapytać, bo oczywiście życie ma wyczucie dramaturgii i raz na jakiś czas zdarzają się fuck-upy. Pamiętam, kiedyś byłem na jakimś pokazie demo systemu, który miał monitorować bezpieczeństwo pendrive'ów czy coś takiego, jakiś bullshit na konferencji i to było bardzo fajnie zrobione, człowiek tłumaczy, chodzi po scenie i raz na jakiś czas podchodzi do tego urządzenia, coś tam na nim klika i jakby kamera robi zooma na jego ręce i widać jakby co on tam na tym urządzeniu robi i nie wiem, jakaś komar, mucha, coś takiego, że gość machnął ręką, żeby to odgonić i nagle się okazało, że te ręce zostały na tejże kamerze, ale jakby trzecia ręka pojawiła się w kadrze, więc okazało się, że ten pokaz na żywo był nagrany, tylko pan był świetnie wytrenowany, żeby to zrobić, więc wiesz, bo to też jest problem z innej strony. Czasem jest tak, że praca w IT dla ludzi jest fajna, bo nie ma tego mechanizmu interakcji, w sensie nie trzeba rozmawiać z ludźmi. To jest tak, że niektórzy jakoś naturalnie, łatwo komunikują się, nawiązują relacje, tłumaczą, a jest masa świetnych ludzi w IT, których bardzo cenię, są setki razy mądrzejsze ode mnie, tylko mają pewien jakby problem komunikacyjny albo po prostu nie lubią z ludźmi rozmawiać i je to należy uszanować. Więc czasem jest tak, że wygrywają w tym układzie ludzie, którzy są bardziej komunikatywni, bardziej wygadani, a nie merytoryczni, ale zgadzam się, po prostu trzeba to weryfikować i jakoś to sprawdzać. No bo potem inaczej lądujemy w takiej rzeczywistości, gdzie są jakieś absurdalne rankingi ekspertów cyber, gdzie ty nagrodziłeś mnie, ja nagrodziłem ciebie i w zasadzie wszyscy powinni być szczęśliwi, tylko to nic nie daje.
No i wydało się teraz. Maciek, musiałeś o tym mówić.
Przepraszam, miałem nie mówić, zapomniałem to. Jeszcze Adam by przyszedł, Adam by nas obu wyróżnił, a tak to właśnie Adam nas wystawił.
No a ty myślisz, że dlaczego on nie przyszedł? No bo przecież pisze tam te wyróżnienia, no proszę was. Także ranking będzie jutro, jak coś. Na zaufane trzecia strona.pl. Taki nasz prywatny top trzech cyberbezpieczników w rozmowie kontrolowanej. Niestety Mateusz wypadł. Przepraszamy cię, Mateusz. Może za rok. Staraj się.
Mateusz jest od nas młodszy, to on jeszcze może poczekać na swoją kolejkę.
No jeszcze może poczekać, a my musimy sobie do portfolio wrzucić jakieś nagrody.
Ale zobacz, bo to trochę wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, że oczekujemy, że minister zdrowia jest super lekarzem, a minister nauki zna się doskonale na badaniach naukowych. Nie, to tak nie działa. No i z drugiej strony też, jeżeli chodzi o cyber, no bardzo ciężko jest znaleźć ekspertów, którzy znają się na wszystkim. Ja czasami mam takich kolegów, którzy są bardzo fajnymi fachowcami, mają dobrze prosperujące firmy i dochodzą do takiego etapu, gdzie na przykład ich wypowiedzi w mediach społecznościowych to już nie są ich, tylko są agencji PR-owej. I ja czasami im podsyłam ich wypowiedź i mówię, wiesz co, stara, to skasuj, bo to głupie jest. No. Ja wiem, że PR-owiec się podekscytował, ale to nie tak. I on natychmiast jakby odpisuje, że o Jezu, faktycznie pek już tego nie ma. Albo poprawi, albo cokolwiek innego. Natomiast no to jest trudne, bo mówienie o cyber w taki sposób, żeby to było strawne, też nie jest jakoś bardzo banalne. Ja ostatnio nagrywałem jakiś materiał wewnętrzny u siebie, wewnątrz firmy i rozmawialiśmy na temat storage'u, na temat ZFS-a konkretnie. Po 20 minutach prowadzący stwierdził, że to jest bez sensu, bo to jest tak, że ja jestem w stanie dowolnie dekomponować temat tego storage'u, tylko to już jest dla nikogo jakby, już nikt nie rozumie, o czym ja mówię, więc możemy przestać rozmawiać, bo to jest strata czasu wszystkich na tym callu. I trochę tak pewnie też jest.
Mogłeś się spodziewać, że będziesz mówił o ZFS-ie, no bo o czym innym, tak jakby.
No bo to jest jedyny file system, którego warto używać.
No tak, Maćku, tak.
Lekarz kazał przytakiwać.
Tak? Lekarz kazał przytakiwać. Także. Dobra, słuchajcie, bo my możemy tak jeszcze marudzić i marudzić. Ja mogę to skwitować tylko tym, że jakby uważajcie, tak? No bo im bardziej technologia idzie do przodu, im nowe technologie się pojawiają, to pojawiają się też szarlatani, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy, a w internecie jest jednocześnie prosto i trudno weryfikować niektóre fakty. Ci, co chcą, zweryfikują, ci, co nie chcą, nie będą ich weryfikować, a tacy ludzie potem mogą wami zarządzać w firmach, bo na przykład dostaną rolę CISO i potem może być słabo.
To jest bardzo fatalny setup, jak masz szefa, który się czuje przez ciebie zagrożony. I to nie polecam, 2 tak. na 10. Tak.
Ja raczej 1 na 10. No.
Więc. Tak. Ale to jeszcze a propos kompetencji w drugą stronę, jedną rzecz powiem na koniec. Jakiś czas temu robiliśmy takie długie, parodniowe warsztaty na temat tego, jak organizacja jest przygotowana na incydent. Po prostu robiliśmy różne scenariusze, trochę jak w RPG-u, żeby sobie przetestować, jak się działa w organizacji. I organizacja przechodziła te scenariusze fenomenalnie. Znaczy jakby komponent techniczny, bo tam już też byli zaangażowani prawnicy, komunikacje i tak dalej, ale komponent techniczny leciał na miękko. I drugiego czy trzeciego dnia ktoś z mojego teamu stwierdził, że wyłączmy jednego gościa z tego ćwiczenia. I się okazało, że cała symulacja się wysypała, bo organizacja była w całości zbudowana na jednym super kompetentnym, mega mądrym gościu. Wyjęcie go z układanki rozkładało cały proces totalnie. Więc jakby funkcjonowanie w takiej organizacji, gdzie... To jest trochę... Ja nie lubię takich aforyzmów, ale akurat ten do mnie trafia. Jeżeli jesteś najmądrzejszy w danym pokoju, to jesteś w złym pokoju. Więc ja na szczęście nie mam tego problemu, bo zawsze czuję się głupszy od otoczenia, więc to jest dobra perspektywa.
Ciekawe, bo jeden z naszych słuchaczy rzucił ciekawe zdanie, że ktoś nie lubi swojego mentora i padło pytanie, kto mnie tak striggerował do dzisiejszego tematu. No w sumie nikt, tylko to są tematy, o których musimy rozmawiać, moi drodzy, no bo takich ludzi będzie coraz więcej na rynku i to też jakby musicie o tym wiedzieć, musicie też jakoś reagować na to i to jest nasze zadanie, żeby ci ludzie się do mainstreamu no oni się zawsze przebiją, ale żeby jakby to musieli wykonać jakąś cięższą pracę, żeby to zrobić i żeby nie było tak łatwo.
Tak, takie reagowanie jest ważne. Teraz będzie taka półanegdota na koniec. Wiosną tego roku jakoś się okazało, że jeden z takich medialnych ekspertów zaczął bardzo dużo mówić o cyber i chyba napisał jednego tweeta za dużo, bo się nagle... To jest trochę jak te hieny w Królu Lwie, to znaczy ktoś napisze coś głupiego i nagle my wszyscy wychodzimy i zaczynamy komentować i tam po prostu jakby poszło na ostro. Zaczęło się od banowania ludzi, podobrażania ich, no ale przychodzili kolejni, pisali, że jednak nie masz racji, dalej gadasz głupoty i po chyba dwu czy trzydniowej awanturze ktoś mi z publika wysłał SMS-a, że jakby autor tych absurdalnych wypowiedzi był rozważany na bardzo poważne stanowisko w publiku, ale ktoś przeczytał te tweety i stwierdził, że może jednak niekoniecznie. Więc należy reagować, jakby nie ignorujmy ludzi, którzy piszą głupoty w internecie.
Musisz mi przypomnieć, ale chyba wiem, o czym mówisz, ale to później mi przypomnisz. Dobrze, moi drodzy, 56 minut minęło, więc koniec tego marudzenia. Dzisiaj było trochę faktycznie marudziliśmy, może dlatego, że nie ma Adama, nie miał kto nas stopować, ale tak jak wspomnieliśmy, Adam przygotowuje ten ranking top 3 cyberbezpieczników z zaufanej trzeciej strony. Walczę z tym, ty też powinieneś, Maćku. Jutro idziemy biegać.
Na tramwaj. Odpowiadając jeszcze tylko na ostatnią rzecz, co się pojawiło, wątek tego krańca na komunikatory szyfrowane będzie. Jeszcze potrzebujemy chwili, bo researchujemy parę rzeczy, natomiast jak ktoś się interesuje tematem, to Panoptykon nagrał bardzo długi podcast na ten temat. Można sobie posłuchać i jakby z perspektywy też technicznej sporo rzeczy jest poruszonych, więc warto rzucić okiem, a my do tego wrócimy.
Doskonale. To może w następnym odcinku. Dobrze, moi drodzy. To był 137 odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Miło nam było was gościć. My w waszych domach, wy w naszych, czy coś tam, Mikasa, coś tam.
Depapel.
Depapel. I będziemy już kończyć, bo niedługo idziemy do pracy. Także słuchajcie, widzimy się za tydzień standardowo. Mam nadzieję, że Adam już zrobi ten ranking i do nas dołączy. Adam jest bardzo, to padło pytanie, gdzie jest Adam? Adam jest bardzo zapracowanym człowiekiem i czasem po prostu nie ma już siły, żeby do nas dołączyć, ale jak widzicie, nie zwalniamy tempa, będzie nas coraz więcej, że to zabrzmiało.
I to nie jest prawda, że Adam ma być prezesem TVP.
To bardziej źle to zabrzmiało pod kątem tego odchudzania się i ruchu. Także będzie nas więcej tutaj, a nie w wolumenie.
Dobrze, to dobrej nocy.
Dobrej nocy, trzymajcie się, buziaki.
Hej.
A, poczekajcie, moment. Jest i Stefan, moi drodzy. Stefan jest, dawno go nie było, żyje, ma się dobrze. Także pa, pa.
Cześć. Oh,